Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu. Witam sympatyków i przyjaciół Instytutu Tomistycznego i słuchaczy Studium Dominikanum. Naszym gościem specjalnym dzisiaj jest ojciec kardynał Dominik Duka, arcybiskup Pragi, prymas Czech, którego tutaj bardzo serdecznie witam. Towarzyszy mu oprócz jego sekretarza ojciec Stanisław Tasiemski, który biegle włada czeskim i w razie czego będzie pomagał, gdyby były jakieś problemy z tłumaczeniem. Ojciec kardynał świetnie mówi po polsku, ale czasami może być potrzebne jakieś dotłumaczenie. Proszę Państwa, bliscy, a mało znani. Ja myślę, że każdy z nas ze szkoły wyniósł na temat kościoła w Czechach dwie podstawowe wiadomości, a mianowicie imię księżniczki Dobrawy oraz inne imię Jana Husa. To mniej więcej wynosimy ze szkoły. Trochę z doświadczenia wiemy o tym, że kościół w Czechosłowacji doznał ogromnych prześladowań. Ukazała się w 2002 roku w Polsce znakomita praca historyczno-socjologiczna profesora Pawła Boryszewskiego pod tytułem Kościół, którego nie było. Tytuł jest taką sprytną prowokacją, bo jak się otwiera książkę i zaczyna się ją czytać, to od razu się widzi, jak bardzo ten Kościół był, chociaż prześladowany. Natomiast warto pamiętać, że jest to Kościół o olbrzymiej tradycji duchowej, teologicznej. Ja sam moje studia mediewistyczne zaczynałem od historii częstej komunii świętej właśnie w Czechach w XIV wieku i odkryłem wtedy fantastyczny kościół, bardzo żywotny, otwarty na świeckich, na reformy, wracający do źródeł. To jest ten okres przedhusycki i to było dla mnie wielkim takim ubogaceniem, że mogłem się z tym kościołem zapoznać. Proszę pamiętać również, że w latach 70. owego XIV wieku Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Pradze był wyżej ceniony niż ten w Paryżu, a część profesorów paryskich nie mniej, nie więcej, tylko przeniosła się do Pragi po prostu. A zatem taki kościół, o którym mało wiemy, chyba ciągle za mało, a który jest nam tak bliski, chociażby dlatego, że z tamtej strony spłynęły na nas wody Chrztu Świętego. Ojcze, zostawiam głos. Bliscy, a mało znani, Kościół w Czechach, historia i współczesność.
Ja chciałbym podziękować za tę możliwość tu być z wami i rozprawiać na ten temat Kościoła w Czechach. Na pewno jest poważne myśleć, że jesteśmy wspólni w jednym Kościele katolickim, i na pewno historia kościołów w rozlicznych ziemiach też dotyczy się naszej historii i kultury. Jak mówiono, ojciec mówi o tym, że jest to znanie dwóch imion. Ja myślę, że taki wielki problém jest też u nas v Čechách v momente, jak mluvíme o kostele v Polsce. Dlatego, že jesteśmy sosedami, ale ta znajomost nie jest tak duża. A v tej druhém momente ja chtěl by povědět to, že to istnienie našich kościołów to jest wspólna historia. Raz otci mi wspomagał kościół z Czech w Polsce, i wielu razy pomagał kościół polski kościół w Czechach. Dla tej sytuacji tak, jak była w historii, dlatego, że na pewno na początku Čechy, Morava, to nie tylko historia svatých Cyrila a Metodego, Velkomoravské jako impérium, ale to též historia předslavianska, kde taky první moment jest o křesťanstve v čase Markomanův, to je Germánův, kdy królova Fritigilda vysílá písmo do Mediolánu, do Šentego Ambrožego s prozbou o informácie i instrukcie, jak postępovat při křtu dorostlých. Ale známe tylko písmo tej królovej. Ten, kto odkryl toto písmo, byl první nuncius po úpadku komuny v Praze, čišaj kardinál Giovanni Coppa. Pierwszy momenty krstu Čech, no to křest Lechów Moravských v Pasau.
To chodzi o przywódców rodów.
Tak, tak. V Pasau v roku 831. No i potem křest Čechů, 14 těch Lechů, v Regensburge. Ta pamiątka tego křtu i znaky přítomnosti misionářů z Bavárii, to české tlumačení modlitby Ojče náš. Dlatego, že nie je tlumačeno z jazyka greckého, ale z jazyka latinského i tam je možno odčovat rožnice. No ale napevno tak, jak se mluví o křtu polsky, máme-li mluvit o křtu Čechův či Moravian, tak to Cyril i Metodius i křest Bozivoja i jeho žony Švěntej Ludmily na Morávách. Neznajeme data, ale co je spovážné a myslím, že to je identičné s historiou Polsky. Ten křest je momentem povstání panstva českého i za vše v momentě diskusí, kde je počátek panstva českého, to křest na velkých. Wielkiej Morawie. I argumentacja, że państwowość Wielkiej Morawy przechodziła do Pragi. To jest w momencie, gdy biskup Pragi, Daniel I, posyła pismo do Friedricha Barbarosy za możliwość korunowacji pierwszego króla w Czechach, Władysława. No i drugi raz to pismo biskupa Olomouca i przeora kapituli Wyszehradzkiej w Pradze, biskupa Bruna ze Schaumburku, który był też wielki kanclerz Królestwa Czeskiego, gdzie w tym pismu jest argumentacja koruny cisarskej dla króla Przemysła Otakara II. I ta wizja tej koruny nie była tylko wizja tego króla, ale też i jego ciotki świętej Agnieszki Pražskej. No nie udało się. I tak jest możliwe mówić, że duchowość czeska jest bardzo związana z misją świętego Cyryla i Metodego w ramach narodu czeskiego, jak w Czechach, tak na Morawach. I taki symbol jedności między spiritualnością Moraw i Czech to obraz Matki Bożej Medailon, Paládium, které bylo podarunkem Świętego Metodego do Świętej Ludmily. I ten kult Maryjny, i nie jest możliwe mówić, jest to kult Velehradu czy którego miasta. Tento symbol tego Paladia jest symbolem, który zostanie wspólny do historii czeskiej czy czechosłowackiej. Dlatego, że i w momencie powstania państwa słowackiego, w momencie wtedy państwa czechosłowackiego, suwerenność Słowacji opiera się o misji świętego Cyrila i Metodego i do těchto kontaktów i w tom senze to Paládium, ta Matka Božská, która jest w sanktuariu w mieście, gdzie był też zamordowany święty Václav i ta
Stary Boleslav, czyli Stara Boleslav.
I legenda mówi o tym, że to Paládium, które było w tom senzu, tak jak nie enkolpia, ale relikvias, jako księga, miał na piersach święty Václav. To była jego obrona przeciw wrogu. Co jest legenda i co jest rzeczywistość, to dla naukowców, nie dla mnie. Ale w tym momencie mówiono jak Pietas Bohemica, jest możliwe mówić to Cyril Metody, to Matka Božská. I ten medailon jest poważny, dlatego że w czasie obrony Konstantinopola patriarcha Focios w procesji chodzi z ikoną Matki Božskej. I to Paládium jest w tom senzu jakąś kopią. Ale w czasie cesarza Karola IV. Było przerobiono i mamy ją tak, teraz jest to tak jak relief gotycki. I do tego kultu pak przychodzi wedle świętego Cyrila Metodego, Matki Božskej, święta Ludmila, święty Václav. A tak możliwo oglądać, że to jest początek życia kościelnego, ale też początek państwa czeskiego, królestwa, to spóźnieniem według Polski. Dlatego, że naród czeski nie przyjmował świętego Wojciecha jak swego duszpasterza. Na pewno tak to skrzyżowanie duchowe od czasów Cyrila a Metodego, dwóch kościołów, wschodniego i zachodniego, było gwarantowane przez drogę świętych Cyrila a Metodeja do Rzymu, gdzie utrzymali potwierdzenie tej misji. Od tego okamżiku jest, tego momentu jest możliwe mówić o tym, że istnieją dwie organizacje kościelne na naszych terenach. I to arcypresbiteriat Regensburgi i arcypresbiteriat z Passau na Morawach.
Ratisbona i Passau to jest Passawa dokładnie.
Właśnie. I arcybiskupstwo świętego Metodego. No, na pewno taka jedność tej organizacji kościelnej to jest ufundowanie biskupstwa diecezji praskiej, która w tom wieku, w czasie świętego Wojciecha, jest diecezją, w której se nachodzili Czechy, Morawa, Częstochowa, Słowacja i Małopolska. 60 let święty, wtedy biskup Pragi był i biskupem malopolskim. Tak historia jde dalej, ale to sledowanie tej rzeczywistości to jest katedra świętego Václava na Wawelu i kościół świętego Wojciecha na rynku Starego Miasta w Krakowie. Tak jak mówi ojciec Paweł o Dąbravce, tak jest też poważnie mówić o tym, że to české państwo i pierwsza konstytucja se zrodila při grobovcu świętego Wojciecha v Gniezně. Kdy biskup Pragi Šebis už byl překonaný, že nie všecko je v pozontku, dlatego po našej straně to pokradnutie relikvie świętego Wojciecha.
Zrabowanie.
Tak, zrabowanie jest opisowane tak, jak nabożna pielgrzymka Czechów do Gniezna. No i po waszej stronie jest napisana tak, jak to rabowanie, dlatego przychodzi i ekskomunika na českých żołnierzy i na biskupa. Ale ten tekst, jest to vlastně pierwszy tekst konstitucie českého państwa do věrnosti žitiu křesťanskému. V historii českého kostela bardzo duże role grali vždy zakony. V pierwszym momentu to benediktíni. Pierwszych dwóch biskupów, Dietmar, ale też święty Wojciech, to benedyktyni. I w następnych czasach przychodzi dominacja cysterców. Na pewno to jest rzecz bardzo ciekawa z czasu XII wieku, opactwa cysterców. Zbraslav při Praze, Aula Regia, Sedlec při městě Kutná Hora. I tak bylo by možné mluvit ne tylko o opatstvách měnských, ale tež i opatstvách ženských. Dlatego to byly centra duchovosti, kultury i gospodárstva. V momentě, kdy přichodí zákony mendikánské, františkáně i dominikáně, myslí, že je možné mluvit, že zasluge dla dynastie Lucemburgův, no to napevno je zasluga opata ze Sedleca. I to je pierwsza katedra królewska, která se nachodí v Čechách. Tak, jak se změní kontakty dynastii Přemyslovců, která byla zorientovaná do duchovosti františkánské. I takovou postavou té duchovosti františkánské je svatá Agnieszka z Pražska, která nie je tylko založitelkou prvního špitála. Tak je mluvěno, že byla prvním ministrem opěky sociální i zdrovia, ale byla to bardzo povážná kobieta i v tom senzu kulturovým i političným. Dlatego, že kostel Sv. Agněšky, kláštor Sv. Agněšky, tak jak
Opatka.
To je pierwszy kościół gotycki w terenach českých. Na tom najwyższym poziomie. I tak jest można mówić. I to jest pierwsze mauzoleum królów dynastii Przemyslowskiej. Ale i też centrum, dlatego, że ona w momencie, kdy přichodí do krizisu vlády mezi królem i synem, jest święta Agnieszka jak głową państwa czeskiego. Dlatego, że w tomto klasztorze, w tom kościele opackim, jest druga koronacja. Agnieszka da koronu na głowę Wacława II i Przemysł Otakar na kolanach obnowuje ślub wierności do ojca i do króla czeskiego. To jest coś fantastycznego w historii państwa. I w momencie przychodzenia początku dynastii Lucemburgów jest to na pewno dominacja za naszego zakonu dominikańskiego, dlatego że ufundowanie uniwersytetu to wspólna robota kapituli metropolitarnej prowincji dominikańskiej franciszkanów minoritów i augustynianów. Tłumaczenie Biblii na język czeski to jest też wspólna praca profesorów, mistrzów Uniwersytetu Karola pod rządzeniem dominikanów. I to pierwsze tłumaczenie jest skierowane do sióstr dominikanek klauzurowych. Ten klasztor był zamknięty pak w czasach Józefa II, ale to, co jest tak ciekawe, że odnowiony był nie jak klasztor, ale jak centrum kulturalne przez Václava Havla i jego żony Olgu. I ten kościół jest takim bardzo poważnym świadectwem, tak jak ja mówił tu do ojców, bardzo tak ciekawe jest ta epizoda tłumaczenia na język czeski. Święty Łukasz, tak jak lekarz mówi, wzali noworodzonego i dali jego do żłobku. Ale w tym tłumaczeniu dla siostr dominikanek nie jest noworodzonego, ale dzieciątko niemluwiatko. I to tłumaczenie pak przechodzi do języku niemieckiego, do Biblii króla Wacława IV. Jest można oglądać i w Biblii królowi Jofie, królowi polskiej. I na pewno wszystkie kolędy słowiańskie i średniowieczne są pod wpływem tego tłumaczenia. Jest to tłumaczenie poważne, no i stalo się źródłem wszystkich tłumaczeni na język czeski. I Biblia Kralicka, która była zrobiona przez czeskich braci, jak Biblia, która jest tłumaczona nie z latiny, ale z języka hebrajskiego i z greki, jest rewidowane tłumaczenie tego pierwszego tłumaczenia z czasu króla Karola IV. Tak myślę, że to jest tak poważny moment i tak na Karlsztejnie coś się rad.
Karlsztejn to jest gród jakieś no, tak. 30 kilometrów od Pragi.
Tak. I ten był zbudowany jak skarbec dla korony cesarskiej, nie królowskiej. Koruna królów jest w katedrze w Pradze, ale koruna cesarza, Imperium Romanum.
Narodu niemieckiego.
Tak, była na Karlsztejnie. No i ta kaplica, ta jest bardzo ciekawa, to jest największa pinakoteka portretów świętych, nie ma drugiej tak w Europie. I to nie jest litania wszystkich świętych Kościoła Rzymskiego, ale jest to litania wszystkich świętych dominikańskich. I Matka Boska, Madonna, tak, i Dzieciątko, Jezus, dává svůj palec do tlamy psa.
Do piska psa.
Tak jak je Madonna tak to spodobání Matky Božské se malým psem, tak to nemá obdoby. Tak to je ta życzliwość.
Bo oczywiście chodzi tutaj o Dominikanes, czyli psy pańskie.
Tak. I też, co jest tak interesujące, że w czasie kapituli generalnej, która była w Pradze, dlatego że Praga w tym momencie była siedzibą cesarza, przychodzi jak general zakonu, błogosławiony Rajmund z Kapuji, którego znamy jak doradcę duchowego świętej Katarzyny Sienckiej, cesarz Karol asystuje przy mszy świętej tak jak diakon. Dlatego, że to już nie jest w naszej pamięci historii, tak jak koruna królów była też mitrą. I pierwszy król czeski nie miał na głowie koronę, ale mitrę. I ta mitra jest zabudowana do tej korony królewskiej. I w momencie koronacji to cesarz, jak diakon w Dalmatyce, śpiewał Ewangelium. Ale nie było krzyża, tak jak jest w liturgii dominikańskiej, ale był miecz. No i ten miecz jest miecz świętego Wacława. I to, co jest poważne, historycy bardzo atakowali. To nie jest historyczne. I w tym czasie... Dzisiaj nie, dzisiaj, ale w ostatnich latach była ekspertyza miecza świętego Wacława w drakienie koszule.
W kolczatce?
Tak. I helmu. Mhm. No i szukanie metalurgiczne, chemiczne potwierdzają, że miecz świętego Wacława to miecz z czasów IX wieku z damascenskiego materiału. Tak też helma.
I kolczatka.
Tak.
Kolczuga.
Tak, tylko Karol IV zrobił rekonstrukcję i dopełniał to, co już nie było. Tak z tym mięczem było śpiewane Ewangelium w czasie tej kapituli generalnej. No i jest możliwe tak przekonać się i w czasach husyckich na pewno to jest nowa historia, gdzie jest możliwe mówić, że nie było żadnego kościoła husyckiego. Ale jest możliwe mówić, że tak jak jest kościół anglikański, High Church, Low Church, czy Very High Church. To podzielenie było też. No i w Pradze było dwóch kurii. Kuria przy katedrze, która była sub uno. To jest
pod jedną postacią.
Pod jedną
postacią.
Ta postatą. I sub utrake pod dwoma. I to było na rynku Starego Miasta, gdzie był drugi główny kostel Pragi. Ale arcybiskup był tylko jeden. I kaplani, utrakwiści byli w celibacie. Liturgia na pewno pod jedną była integralnie po latinie. Liturgia sub utrakwe była tylko częściowo po czesku, ale podstatne partie
świętej
po latinie. Tak, różnica jest, a to jest różnica tych radikalów, jak był Žižka, Taborite, či z mojego miasta, z našego Hradec Králové a Cebechovic Orebité. Tam to už je možlivé,
Hradecký.
To už nebyli napevno členkovia kostela katolického. Ten okres tego napięcia i tych zapasów, ten kończy się w bitwie u Lipan 1474 roku, gdy wspólnie utrakwisti sub una, sub utrakwe likwidują tych rebelów, taboritów i tych drugich, dlatego, że zemi nie było możliwość pokoju. I centrum, które było zbudowane za Karla IV. W tych czasach przechodzi do Krakowa pod królów Jagiellońskich. I to, co jest poważne do naszych stosunków, w tej kaplicy świętego Wacława, która jest na pewno to sankro sanctum historii kościelnej i państwowej, jest dwóch królów, Karel IV. I jego żona Anna Świdnicka. I na drugim piętrze jest Władysław II Jagiellio i jego żona Anna Francuska. Tak jest ta historia, która nas naucza, że w tym czasie po husickim dużo kaplanów przychodziło z Polski, jak zakonników, tak diecezjalnych, dlatego, że w tym czasie rewolucji nie było widziału teologicznego, nie było biskupów w Pradze, arcybiskupów, to wszystko było tylko prowizorium. I czas barokowy, no to jest ten czas tej wojny 30-letniej. I tu jest też, trzeba mówić, że ta wojna, to nie jest wojna Czechów przeciw Niemców na naszych terenach, czy katolików przeciw protestantów, dlatego, że to była wojna, która szukała tej drogi, to będzie cesarzem, taka konfesja bude uprivilegowana, jak ostatna. No na pewno udalo się tak, jak się udalo. No i dochodzi do takiej bardzo wielkiej walki ideologicznej po jednej stronie. Ksiądz kardynał, arcybiskup Pragi i zakony historyczne, które w kierunku do Polski mówi nie rekatolizacji z przymusem. Disputatio, misja, ale nie broń wojskowa. Ale po drugiej stronie to arystokracja katolicka, która się wykształciła w Madrycie i ojcowie jezuici, to jest takie napięcie, kto si mówi z primusem i pod przewodniczeństwem króla, cesarza, nie arcybiskupa. To w końcu tak usposobowało to napięcie między inteligencją w czasie XIX wieku. I tu jest trzeba coś doložit z času tej reformy cesarza Josefa II. Ta rekatolizacja się nie udala przymusem, ale rekatolizację zrobił Józef II. I to w tom senze, w tom kierunku, że ustanowi szkoły parafialne i odwiązanie szkoły jest obowiązkowe i nauczanie religii jest obowiązkowe dla kaplanów. Tego nie było możliwe zrobić w średnim wieku i w tych ostatnich wiekach. Ale Józef II tego zrobił. Na pewno pozamykał klasztory i zniewolnił kościół do państwa, ale w drugim momencie to wykształcenie dzieci przez szkole w religii katolickiej zrobiło rekatolizację. I bunt przeciw kościołowi katolickiemu na poziomie intelektualnym to problem podzielenia monarchii na dwie części, austriacko-węgierskiej. Ale w ramach tej monarchii byli też, tak jak mówiono historycznie, ziemie koruny czeskiej, to jest Čechy, Morava i Šlonsk od časów Jana Lucemburského do Marie Terezie. I przeciw temu postępu Wiednia nie jest tylko inteligencja, która se zbuntowała i zrobiła nową partię polityczną, jak partia młodych Czechów i z tą wizją
precz od Wiednia, precz od Rzymu.
Tak. Ale na czele tego buntu stał też i arcybiskup Pragi kardynał Schwarzenberg, który oskarżał cesarza, że to jest uniszczenie suwerenności i wolności Królestwa Czeskiego. Myślę, to, co jest poważne w historii kościoła w Czechach i na Morawach, to jest rzeczywistość dwóch metropolii, Pragi i Wrocławia. Kulturalnie to byli największe ośrodki duchowości w ramach tego królestwa i wymiana duchowych autorytetów między Pragą i między Wrocławiem to jest rzecz bardzo ciekawa i w momencie nie jest tak dobrze znana. Ale myślę, że w ostatnich 20 latach już jest bardzo dużo studii, które tego odkrywają. Nie jest możliwe zrozumieć historii Czech i historii kościoła w Czechach bez Wrocławia. Dużo kanoników przychodziło z Wrocławia do Pragi i z Pragi do Wrocławia. I tak pierwszy biskup, Hradec Král, biskupstwo Pragi jest ufundowane przez kanoników z Wrocławia. No i czasy międzywojenne państwa czechosłowackiego, tak to jest taki moment, na pierwszy momentum wojny między państwem republikańskim i kościołem katolickim. Ale jest możliwe mówić, że i w tym państwie nie było niewoli religijnej. Bardzo wielka zmiana to jest moment nacystowski w czasie, w momencie, gdy przychodzi Hitler jak szef Rzeszy, w tym momencie szuka minister i później prezydent Beneš aliancji z kościołem katolickim, dlatego, że kościół katolicki w ramach Republiki Czechosłowackiej jednoczył narodowości czeską, niemiecką, słowacką, węgierską. To był największy problem, który był. I jest możliwe mówić, że przychodzi do akceptacji ustroju republikańskiego, jak ze strony kościoła katolickiego, tak po stronie i arystokracji. I w czasie II wojny światowej przy rządu w Londynie premierem państwa jest kaplan przewodniczącej partii ludowej Monsignor Šrámek. I ta sytuacja pak se odwija po druhé vojně světové, v těch prvních třech letech volnosti. No po puču komunističním v roku 1948, to je napevno čas velké nevoli koštěla, ale ne tylko koštěla, ale je to čas, doba bezvolnosti. I myšle, že to je to, co nás tež lončilo v tom čase, dlatego, že panstva štvorky Vyšegráda mají svých nadsličných reprezentantů v koštělných. Kardinál Višinský, kardinál Beran, kardinál Mincenti. To při roku jubileušovým v roce 2000, když šonc arcibiskup Mušinský, primas polský, převadil našeho premiéra, čiže i prezidenta Zemana, my přichodíme do statuí kardinála Višinského a Zeman mluví, tak váš Višinský, náš Beran, tam byli premiéři, i do premiéra Orbána, váš Mincenti, a pak mluví, jaké bylo umět jako kroatského kardinála Stěpinece. Tak myšle, že to je taky bardzo povážný moment, že koštul katolických v ramach Evropy, tego ošrodku Evropy, grál tež povážnou roli v té válce o volnost, ne tylko volnost religijnou, ale o volnost panstv. V čase komunit v našem kraju, tak napevno je struktura koštelna totálně zlikvidována. Klaštory zamknuté, seminária zamknuté, školnictvo koštelné zamknuté. I je tež organizovaná grupa kaplánů, kteří jsou přigotováni do spolupráci s panstvem. Myšle to, že je povážné tež připomnit, že ta situace kostela římskokatolického má své etapy. Pierša tragédia, to je po pierwszej vojně światové, je ufundovaný kostel narodový, čechoslovacký. Do tego kostela vstoupilo jeden kvadrant Čechů.
Jedna čtvrtá.
Tak, jedna čtvrtá. Tylko Čechů. Tak nie Němců, sudeckých, nie Slováků i tak dále. No, druhý moment po druhé vojně světové, to je vygnání Němců z Čechoslovácii. I v tom momentě druhá čtvrta katoliků vznikla. Takže v tom momentě diktatury komunistické už je z kostel bardzo
oslabiony.
No i přichodí dvě fály emigrantů. Luty 48 i pak 68. I tež je povážně mluvit, že byla zlikvidována opora koštelna. I to byl
rok 49. Věž.
Tak, věž.
Kolektivizácia.
I ta byla bardzo mocná. I napevno dužo těch chlopů bylo areštovaných, zbavených majontků, rodiny rozbité. I druhá čenč, to byl, jak se řekne, drobný řemeslník.
No, drobné řemeslo.
Tak, drobné řemeslo. Tež vzniklo. Vše bylo v duchu podle toho modelu Związku Sovětského tylko panstvové. I koštul potratil kaplanů v druhé vojně světové, no i napevno potratil kaplanů v národovosti německé. I dužo kaplanů odchodilo do emigrací po roce 1948. I bylo areštováno. I tak je možlivo, že 2/3 kaplanů v diecezálních bylo areštováno věznice či té černé bataliony.
To jsou vlastně te czarne bataliony, czyli praca przymusowa.
Tak, a to na 4 lata.
Na 4 lata pracy.
I zostali w Czechosłowacji tylko 2 seminaria. Seminarium w Litoměřicích dla Czechów i seminarium w Bratislavě dla Slováków. I byla liczba, ten numerus clausus, tylko 20 studentów.
Na poziomie, na jednym roczniku.
Tak, na jednym roczniku. I w końcu, tak jak ja byłem seminarium, tak ty roczniki już byli przygotowane, że i seminarium w Litoměřicích będzie zamknięte a będzie tylko jedno w Bratislavě. I przyjmowali tylko 6 kandydatów. No i po spotkaniu Chruščov Kennedy we Wiedniu ta sytuacja się zmienia. Przychodzi Pražská wiosna i to jest taki moment oddychu. Ale od 1962 roku przychodzi do normalizacji pod przewodnictwem prezydenta i sekretarza komunistycznej partii Husáka odnownie prześladowanie. Także na pewno Kościół szuka swojej drogi. No a tu jest można powiedzieć, że tym momentem poważnym to pontyfikat czy konkláve, z którego wychodzi polski papież. I ten stosunek kardinála Tomáška, który odczuwał, że jest
zrozumiany.
Także jest możliwe zaufać do papieża, tak dochodzi k takiej rewitalizacji życia kościelnego i jest to moment, gdy jest początek ilegalnej pracy zakonów, które byli nielegalne, studium, kontakty z Polską, kontakty z Niemcami, dlatego że Kościół w tej Republice Demokratycznej miał większej wolności jak Czechosłowacji i też pomoc przez Węgry, z Austrii przygotowali że tę sytuację, że po upadku komuny w 1989 roku Kościół se czuje wolny i przychodzi 200 kaplanów z podziemia, większość zakonników, przychodzi 200 kaplanów z Polski i w tym momencie jest taka nowa historia Kościoła na Czechosłowacji. W pierwszych latach wspólna i pak oddzielona. Jest możliwe mówić o tym, że Kościół odrodil się, to jest obnova życia zakonnego, jest obnova struktur kościelnych, parafialnych. 2/3 kaplanów to kapláni ordinovaní po upadku komuny. To jest poważne. No i pomoc kościoła Polski była poważna dlatego, że polski kaplan nie mal takich kompleksów do szkoły, do urzędu, jak my w Czechach, dlatego, że z nami było, my byli tak jak niewolnicy państwa. A ta zmiana opinii a odwaga była poważna. Także myślę, że to jest poważne. No a ja myślę, że tu jest trzeba już dać słowo wam, że to był taki jaki ekskurs do historii kościoła katolickiego w Czechach.
Dziękujemy bardzo za tę panoramę i myślę, że nie tylko ja mam w głowie, mi się zrodziły pytania, ja sobie poczekam, a Państwa zapraszam do rozmowy, do dyskusji, do pytań, do, nie wiem, do precyzowań. Przebiegliśmy w godzinę nie wiem, ponad 1000 lat, więc dużo jest do dopytania. Bardzo zachęcam do pytań, do dopowiedzeń. Ja może także Państwa ośmielić. Ja jest już śmiałość. No to proszę bardzo, to ja już nie będę ośmielał, tylko od razu podejdę.
Przede wszystkim bardzo uprzejmie dziękujemy za ten rzut historyczny na Kościół czeski. Natomiast rodzi się w mojej głowie takie pytanie. Od roku 75, o ile dobrze pamiętam, historię ojca kardynała, od 65 do 68, zdaje się, był ojciec w seminarium duchownym normalnym, a potem w 68 roku wstąpił do dominikanów.
A potem wstąpiliście do Zjadu Dominikanów. Jak to było?
I chciałbym zapytać o to, co było inspiracją wybrania takiej drogi, po pierwsze.
Inspiracji pro zwolenie Dominikanów.
A po drugie, rozwinięcie tego, na czym polega bycie Dominikaniem, bycie Dominikaninem właśnie w tych strukturach Kościoła czeskiego? Znaczy, jak to było w historii ojca? Dziękuję uprzejmie.
Jak to?
Na pewno w tom czasie komuny to poważne było pozwolenie państwowe, jakaś licencja. Ta licencja była poważna do studia teologii. Wstęp do seminarium nie był możliwy bez tego pozwolenia. Gdyby nie było tej wizyty, tego spotkania Chruszczow Kennedy, tak dla mnie seminarium zostało zamknięte, dlatego że mój tata był wojskowy w Wielkiej Brytanii i wszystkich tych oficerów pozamykali i zdegradowali w czasie komuny po puczu w 1948 roku. I pak była możliwość wstąpienia do seminarium w Litoměřicích w momencie jakiej zmiany. I ten początek mojego wstępu do zakonu, no na pewno to była inspiracja z literatury historycznej w tym momencie, że pisma katolickie, czasopisy i księgi w czasie komuny istniała tylko możliwość jednego kalendarza i śpiewniku i raz za 10 roków Nowy Testament. To byli i te nasze kontakty do Polski, dlatego żeśmy szukali literaturę.
Czyli była to literatura archiwalna, tylko dostępna.
Tak, tak. No a po drugiej stronie, być Dominikanem w Czechach, tak jest to odpowiedzialność i jest to inspiracja historii. A dlatego, że nie tylko w średnim wieku, ale i w tym czasie międzywojennym prowincja czeskich Dominikanów, która była i na Słowacji, dlatego, że Słowacja historycznie była część prowincji węgierskiej. To była historia ciekawa, dlatego, że Dominikani byli taky modelom dialogu mezi Republikou Čechoslovackou i Kostelom v těch časech. Takže myslím, že ta rola dialogu s panstvem, ale i se spolnotou národovou, to je taky povážná rola zakonníků v dominikánských Čechách, kde jsou.
Ja chciałam zadać dwa pytania. Jedno o studiowanie teologii. My w Polsce, znaczy w Polsce była też taka instytucja jak Akademia Teologii Katolickiej, czyli uczelnia teologiczna tu w Warszawie, która miała, no była uczelnią państwową, prawda? A równocześnie Na przykład w tym klasztorze mieszka jeszcze ojciec Kazimierz Marciniak, który wykładał w takim instytucie prymasowskim, prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, który był uczelnią absolutnie z państwem nic wspólnego nie miał, nie mając. Słyszałam, że ojciec coś z tym Instytutem Prymasowskim Życia Wewnętrznego w sensie osobistej edukacji miał do czynienia. Bym poprosiła o parę wspomnień, jeżeli można. I tutaj może ojca Kazimierza, ojciec pamięta jeszcze, czy to, jak to było. Natomiast drugie pytanie mam o ujawnienie się kultu. Znaczy po okresie, prawda, komunistycznym była możliwość dopiero niedawno wyjścia na przykład procesji Bożego Ciała na ulicę Pragi. I ponieważ zdarzyło mi się być w Pradze wtedy, kiedy chyba to była pierwsza procesja właśnie po ulicach Pragi, proszę przypomnieć, który to był rok, bo ja nie jestem w stanie zidentyfikować roku, natomiast mam zdjęcia przeze mnie zrobione.
Tak.
První se týkal fakulty, papežské fakulty, nebo studium toho licenciátu.
Tak. No v tom čase komuny já tešně otci mal licenci, to panstvové pozvolení do studiů v teologičných. I dla uratování provincií, i kanoničnosti studiů v našich tajných kandidátů dominikánských, bylo třeba uratovat ličby profesorů. No to není možné bez licenciátu i bez doktorátu. I ksiądz, ojtěz provinciál Michal Morkučkovský tego zalatvil. No v prvním momentě to pomyšl byl do Lublínu na Univerzitet katolický lubelský. Ale dlatego, že to byla bardzo velká institucia i byla observována přes ubovców, nie tylko polskich, ale tego układu warszawskiego, tak ksiądz prymas kardynał Wyszyński dał pozwolenie, że jest możliwe zrobić ta studia. Na tym pierwszym momencie było 3 dominikanów. A to było też możliwe, dlatego że ksiądz, w tym czasie profesor Romaniuk, był prezesem międzynarodowej komisji Nowego Testamentu, interkonfesjonalnej komisji, gdzie byli katolicy, protestanci i sekularni naukowcy. I to spotkanie tego komitetu było rok co rok w Pradze na Wydziału Teologicznym Protestanckim. No i profesor, nie Nowego Testamentu, ale Starego Testamentu, był bardzo filokatolicki. I tak ja była możliwość tej roboty 3 profesorów dominikańskich starego pokolenia, ksiądz profesor Romaniuk i profesor Heller, który już tutaj zmarł, tak pomagali. To byla i też moja droga tu na służeb do Instytutu Tomicznego, gdzie ja szukałem literatury, dlatego że w Czechach nie była literatura. A ja myślę, to jest poważne do dzisiaj, że polska biblioteka filozoficzna i katolicka jest otwarta. W Niemczech, we Francji. To jest na pewno teologia niemiecka, teologia francuska i tak dalej. Takie otwartości ja mógł oglądać we Stanach Zjednoczonych przy pierwszej mojej partycypacji na kapitule generalnej w Oakland. To byli wspólnie z ojcem prowincjalem Markiem.
Tadeuszem Markiem,
tak. I też w Rzymu. Tam w tych sklepach jest na pewno prezentacja światowa. Ale ta tłumaczenia w czasie komuny, gdy nie było innej możliwości, to byli tłumaczenia z francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego. To było bardzo, bardzo poważne. Także to jest moje bardzo wielka wdzięka jak prymasowi i dominikanům polským. No i procesia Božího těla, to je tak, v roce 90. byla procesia, která byla memoriálem do ostatné procesí Božího těla v Praze v 50. roku. I ta se neudala. Ksiądz kardinál Beran stąpil do katedry. Ty katedře bylo kileset ubovcův po civilnému. I on v pierwsze jego wystąpienie było katolicki tydennik, nie jest katolicki. Akcja katolicka nie jest katolicka. Caritas katolicka nie jest katolicka. To wszystko jest w rękach partii komunistycznej. No w tym momencie obrowski bunt, no i ci ubowcy zniszczyli mszę świętej. Ta mszę święta nie była. No i ksiądz arcybiskup z powrotem do paláca już był uwięziony, dlatego że palac se zmianil we więzienie. No i tak to była taka nasza... Mój umysł jest trzeba zrobić, ale w tym czasie kardynał Tomaszek już nie był w stanie
prowadzić
tej procesji. Tak było zrobiono tak, że głównym celebrancem był arcybiskup Nuncius Kopa, no i procesja szła, ale nie tu na Hradčanach, ale szła do lepą miastę. Ale większość kaplanów Pragi była przeciw procesji. Tak jak ja, ojciec Pragi nie było już Bożego ciała. Ale pak se udalo, to już za kardynála Vlka, no a teraz mamy procesję nie tylko na Hradčanach, ale też i w Pradze, ale robią go zakonnicy, nie kaplani diecezjalni. Taka jest ta sytuacja.
Który mógł być rok?
Ja myślę, to jest tak 2 lata temu. Nie?
A to w zdecydowanie roku temu, jeśli to jest możliwe.
Nie, to już.
Znaczy pierwsza była po 90 roku. Tutaj to trzeba powiedzieć, były różne trasy.
I tak, różne odnowiona trasy. Ta procesja była, ja myślę, po wizycie Benedykta XVI. To jest 2009. Ale ta procesja dlatego, że tu jest droga do Lorety, tak już 2 roky tego nie robimy tak, ale robimy tylko na placu Hradčanskim, dlatego że ten teren tady jest taki bardzo skomplikowany dla starych.
Słucham. Tam mamy pytanie, bardzo proszę.
Ojciec kardynał bardzo tak delikatnie powiedział o tym nacisku na Kościół w czasie komunizmu. Faktycznie to był bardzo silny nacisk, dużo silniejszy niż by z tych słów wynikało. No i to siłą rzeczy rodziło różne kontrakcje, no między innymi tajne kościoły. Bardzo rozbudowana działalność samizdatowa i tak dalej, ale też różne deformacje tej sytuacji następowały. I moje pytanie dotyczy jednego z takich fenomenów, a mianowicie koinutes, czyli kościoła dawidkowego. Jak się potoczyły losy tego kościoła? Co dzisiaj wiadomo na temat osób, które uczestniczyły w działaniach tego kościoła? A drugie moje pytanie dotyczy tendencji. Powiada się, że w Polsce liczba katolików spada. A jak jest w Czechach? Zawsze było, znaczy ostatnio było bardzo mało. Czy zmniejsza się, czy Kościół się rozwija? Dziękuję.
Jeśli, że katolikowie widzę mnie, jak to wypada?
Tak, ja myślę, że w ten czasie komuny ten kościół katakumbalny to nie jest jednolita organizacja. To nie był kościół samodzielny, dlatego że kardynał Tomaszek był informowany. No i w tej sytuacji urodziła się taka grupa, która była przekonana, že komuna będzie na věky věků. I že je třeba ukryť i przygotować się na jeszcze mocniejsze prześladowanie. I tak oni zrobili tego, że udali świecenia kaplańskie i mężom w małżeństwie. Ale to nie był bunt przeciw celibatu. Oni byli przekonani, że w tym momencie UB nie odkryje tych kaplanów, gdyż on jest ojcem i ma swojej rodzinie. Pak przychodzi dalszy moment i to był moment we więzieniach dla kobiet, jak tam jest możliwe dosięgnąć do kaplana. Tak zrobili pomysł, że jest możliwe ordynować na kaplana i kobietę. Zrobili tak, ja myślę, że możemy powiedzieć, że to było nie więcej jak 4 czy 5 kobiet. I oni sami z tego zrezygnowali, dlatego że nie było ufności. Jest to według umysłów Kościoła. No i po upadku komuny szukała się jaka regulacja tej sytuacji. I trochę, muszę tak powiedzieć, nie była jedność w konferencji episkopatu, dlatego że na Słowacji był opór przeciw temu ze strony biskupów. W Czechach szukała się sytuacja przygotować prelaturę tak, jak było Mission de France. I że na czele tej grupy będą 2 biskupy. Biskup tego kościoła katakumbalnego, proboszcz profesor Krátky, i drugi, że będzie biskup Hradec Králové Karel Očenášek, który był we więzieniu i biskupem stal se, był ordynowany w 50. roku i oficjalnie przyjął urząd w 70. latach, w styczniu 90. roku. I tak się nie udało, ale to rozwiązanie tego problemu było w tym momencie tak. Kto jest celebs, celibatorny kaplan, był przygotowany i przyjęty do diecezji. My, jak Dominikáni, jsme robili egzaminy tych studiów, dlatego to był ten pomysł tego otce Michala. W momencie zmiany w 90. roku i Ministerstwo Szkolnictwa akceptowało prawo studia generalnego dominikanów, dlatego że to prawo było już z czasu międzywojennym. Ale dla tych ilegalnie ordynowanych i bez tych studiów oficjalnych było trzeba zrobić egzamin. Na pewno krom 2 ten egzamin zrobili slicznie. Byli przygotowani. I dla tych kaplanów, którzy byli w małżeństwie, była zrobiona droga do możliwości być częścią eparchii kościoła unickiego.
Grecko-katolickiego.
Tak, grecko-katolickiego. I otrzymali tak zwany fakultet biritualizmu, że jest dla nich możliwe celebrować się święto i sakramenty, jak w obrządu, w ritu grecko-katolickim czy po latinie. Na pewno jeszcze jest taka malutka grupa, która nie jest zadowolona z tym regulaminem, dlatego że tam jest świecenie, ordynacja kaplańska subkondycjone. Dlaczego? Problem był a jest, że część wierzących jest przekonana, nie, on nie jest kaplanem. Tak zrobiono tak, że biskup drugi raz poda sakrament, ale niektórzy są przekonani, to nie jest poważne. Naša rozmowa do kardinála Millera i tak jest, na pewno nie jest poważne ani wkładać ręki. ale jest trzeba uregulować, że ten kaplan jest kaplanem dla wszystkich. I data tej ordynacji to nie jest ta druga, ale ta pierwsza. On nie jest poważne, by była wątpliwość tego kaplana, ale dla wiernych. Ta sytuacja się objawiła w momencie, że przyszedł biskup, który mówi, ja jestem biskupem ilegalnym. I nie było doświadczenia, kto jego ordynował na kaplana i na biskupa. I dwa lata potem se odkrylo, že byl agentem komuny. Tak to bylo dôvodom tego regulaminu. No i naše šukanie dla tých ostatných, ja myslím, v tom momente je to tak 12 ľudí, aby ešte sme tego skončili.
Jeszcze było pytanie o rozwój Kościoła. Czy tak. Kościół katolicki, nie wiem.
Tak na pewno jest możliwe mówić, że w Republice Czeskiej są 4 miliony katolików. To jest 40%. I tak do 500 000 chrześcijan z tych ostatnich kościołów protestanckich, ortodoksyjnych i tak dalej. No i ta reszta, polowa, więcej jak polowa, nie jest okrzczona. Ale to nie jest możliwe mówić oni ateiści. Dlatego, że według tych badań opinii publicznej jest możliwe mówić, że 7-10% se melduje jak ateista. Ale większość mówi, ja nie jestem wierzącym, ale ja wierzę, że coś nad nami jest. Nie tylko wierzę, ja wiem, że coś musi być. No i dogmatycy mówi, teologowie, to panteiści, to agnostycy, ale nie ma tak. Dlatego, że to jest na pewno konsekwencja analfabetyzmu filozoficznego i teologicznego. Była to moja wizyta w bazie wojskowej w Basse, w Iraku. I tam ja odwiedzał kapelana wojskowego, tak? No pak on odszedł i ja mówim do szefa tego szpitalu, lekarz też, pułkownik, i jak jest on zadowolony i tak dalej. No i słowo, jak se mówi, da słowo. I ja mówię do niego, tak, ja wiem, panie pułkowniku, wy mi mówicie, ale jak to jest z waszą wiarą? I on mówi, biskupie, ja wiem, że Bóg istnieje. I ja mówię do niego, jak pan to wie? No i on mówi, wczoraj my wychodzili na jeepie, na samochodzie, po pół kilometru była, jak się powie, mina.
Mina.
Mina. My wszyscy byli w powietrzu. Ja, szofer, kierowca i dwóch pielęgniarek. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Nic się nie udało. Dlaczego? Kaplan nam dał błogosławieństwo. I od tego momentu przychodzi rozkaz, tak to powiedzieć, rozkaz, że święta będzie w każdy powszedni dzień uczestnili wojskowi na tej mszy świętej. Tak to jest powodowanie, jak jest możliwe odnowienie wiary w narodu czeskim.
Słucham, proszę.
Ja bym chciał zapytać ojca kardynała o opinię. Ja akurat jestem też Czechem, mieszkam w Warszawie już od 12 lat. I ja chodzę co niedzielę do dominikaninów. Akurat nie tutaj na służbie, ale do kościoła na Fretrze. Można powiedzieć, że pod dużym wpływem homilii, które są tam głoszone. Jest to taki po prostu dla mnie nowy sposób Ewangelii, którego nie doświadczałem wcześniej, gdzie nie jest duża obecność, powiedzmy, struktury kościoła, czy piekla, czy negatywnych emocji, ale gdzie Dominikanie, wydaje mi się, działają takim sposobem, jak mają zapisane we swojej historii, czyli progresywnie, czyli jako taki zakon, który potrafi głosić, który się w tym specjalizuje i który się stara właśnie, może zamiast tego piekla odsłaniać niebo, gdzie te homilie są zawsze o Chrystusie, bardzo o Ewangelii, o tych podstawowych rzeczach, i gdzie się stara rozwiązywać rzeczywiste problemy współczesnych ludzi. Czyli to, że ludzie się czują słaby, że ludzie mają niepewność, że ludzie nie wiedzą, co zrobić i jakim sposobem może pomóc Chrystus i wiara. Jest to bardzo dużo o wiarze. No i często jeżdżę też do domu, ja pochodzę akurat z południowych Morav. Akurat ojciec kardynał, jak opisał situaci kościoła w Čechách, tak bardzo milo to ksiądz kardynał powiedział. Ja się trochę obawiam, że jest kościół w defensywie, czytałem rozmowy z ojcem kardynałem i w tych českých rozmowach to ojciec też przyznał, że kościół katolicki w Čechách v defensywie jest. Že ľudia v 90. letech měli bardzo dużo iluzii o tym, že viera jest łatwa i viera łatwa nie jest. Ja tam trochę widzę napríklad v kościele, do ktorého chodilo jako dziecko, že tam chodzi ľudí mniej, nawet przez to, že som tam dobrí księdzy. No i tak mám taký pomysl i vlastně chciałem zapytać księdza opinię, bo na tym często myślę. Či by nebylo možlivé, že by například zapytal košťů, to je možná trochu idealistické, ale že by zapytal lidi, takých zvyklých lidí, kteří prostě tvoří tom baze košťola, opině, dlačego oni nevěří. Co je s povodem jich braku věry, či braku věry v košťola. Že by se spróbovalo to přeanalyzovat, jaké jsou ty konkrétné povody. Ono těch povodů může být 10, může být 15, že by se na to přigotovali prostě taká, povedzme, malá kšonžička či struna internetová, i dač na to také zvenzle do duši, do ľudí přemavějance odpovědi, kde by bylo možlivé přiznať vlastně tom svém defenzive, přiznať může trochu i raci zrozumět vlastně, znižit se do požomu zvyklých ľudí. Přiznať, že jich rozumím, že prostě nie je nic doskonalého na tým světě, i starat se o prostu odpovědět, či vláčím snův věry, že by věnci lepěji věřili a že by znajdovali v koštělu šile, bo v koštěle ten potenciál jest. I akurát mi se vydají, že v Čechách vlastně ta situace i ta tradice, o které ksiądz mluvil, i celá ta situace je taká, že může se tam skrývat také bardzo duže poklady dla reformy, dla tego, aby Čechy znov byli vzorem v čímž dla Evropy. Navet tam, kde by se Evropa tego najmniej spodziewala. Čili v koštěle. Děkuji.
Tak, děkuji. Já myslím, že to je pytanie. To je...
No, možná což povědět, ale to
tak. Tak, já myslím napevno, že to, co je spovažné tej misi koštěla českého, to je dialog i já v tom momentě té rozmluvy musím mít šacunek do té osoby. Respekt. I napevno šukat to, co je těkavé v té osobě, do které já glosím evangelie, homílie, rozmovy. I to, co je povážné v té situaci, to je tež možlivost dialogu, by ten člověk se mohl pýtať. No i je třeba také bardzo velké změny jaké inventury. Dlatego, że i nasze wydziały teologiczne, nauczanie teologii pastoralnej było przedawane przez kaplanów, profesorów, którzy mieli doświadczenie i prax z czasy komuny, nie z czasu wolności i pluralizmu. Na pewno i w ramach parafii zmienia się sytuacja wiernych. W czasie komuny nie było możliwe praktykować wiarę praktycznie dla ludzi z wystarczeniem uniwersyteckim. Czyli i ten poziom, jak katechezy i homilii, jest poważność dostosować na ten poziom, którym w tym momencie jest życie społeczeństwa narodowego. No i drugi moment, ja myślę, coś je dla Kościoła w Czechach potrzebne, i to jest, że nie jest możliwe, by parafia była tylko parafią proboszcza. Dlatego, że ta sytuacja wymaga współpracy z laikami. I tak ten nowy zakon o restytucji zabytków kościelnych, majątków, jest dla nas takim wyzwaniem do tej współpracy. Dlatego w tym momencie na poziomie administracyjnym, finansowym, technicznym, my, kaplani, jesteśmy laikami i świecki są profesjonalowie. To jest tak bardzo poważne, dlatego że w czasie komuny za wszystko był odpowiedzialny tylko kaplan, proboszcz parafii. On robił sobie wszystko i był przekonany, że on jest dobrym elektrykiem, specjalistą do radia i bardzo poważnym rzemeslnikiem. I ten czas, ta zmiana jest taka, że parafiani są przekonani, náš kaplan jest dla nás fachowcem v dziedzinie spiritualności, jest liturgiem i nie jest poważne, a nie jest dobrze, aby zamieszał swoje povolanie. Tak asi.
Jak już coming out, no to coming out. Ja jestem też Czeszką w tej parafii, mieszkam na obszarze od 97 roku. Teraz jest to moja parafia z wyboru. I mam do ojca kardynała po pierwsze jedną gratulację, bo przygotowując się do tego spotkania przeglądałam wyniki statystyki, jaka jest co 5 lat, jest przeprowadzone badanie ilości osób, które przychodzą do kościoła co 5 lat w Polsce. W Polsce też jest to robione, także w Czechach. I okazuje się, że w archidiecezji praskiej nie zmienia się, jest stabilna w miarę ilość osób przychodzących regularnie do kościoła, ale obniża się wiek tych osób. Czyli panu młodnieje po prostu ilość wiernych, czego bardzo gratuluję, bo moim zdaniem to jest osiągnięcie, bo tutaj mój przedmówca może prezentował bardziej morawskie widzenie tej problematyki, natomiast ja widzę to z punktu widzenia pragocentrycznego i mnie się wydaje, że po prostu w Pradze coraz więcej młodszych osób przychodzi do kościoła. Czyli studentów, tak? Bardzo dużo właśnie osób, które są w takich najlepszych latach. Teraz przeciętna wieku jest 42 lata, jak się doczytałam. Tak? To jest bardzo dobry wynik. Także myślę, że tak nie jest źle, jak tutaj mój przedmówca mówi. Ale mam do pana pytanie, bo sama przeszłam okres nauczania w czasach komuny i zakończyłam go i wiem, że historia była podawana dzieciom z punktu widzenia takiego katolickiego. Tak? Najbardziej podstawową informacją było, że pater Koniasz spalił ileście tysięcy tomów książek w czasach tak zwanej ciemności. I to jest po prostu, to była podstawowa wiedza, jaką moje roczniki wynosiły ze szkoły podstawowej. Dlatego jest moje pytanie, czy w jakiś sposób w tej chwili Kościół katolicki, ja się może potem przetłumaczę tak na czeski, jeżeli. Czy Kościół katolicki w jakiś sposób bierze udział w przygotowaniach podręczników dla szkół podstawowych, szkół średnich, z historii, żeby właśnie to widzenie udziału Kościoła w historii Czech było prawidłowo prezentowane, żeby się tam w ogóle znalazło. Także chciałabym się zapytać, jeśli właśnie wy jako przedstawiciel cirkwi osobnie, bo wobec wasi kniezi berą się jakim sposobem uczestni w przyprawach nad učebnicami pro základní školy, pro střední školy, aby ta historie Čech a historie církve byly nějakým způsobem v souladu a byla ukázána opravdu ta role církve, jakou odehrávala v českých dějinách. Děkuju.
Vítám spíš, jak je představována církev dějiny, církví v příručkách, v učebnicích. Ano, jestli jako
Tak na pewno to jest problem dla nas, tych podręczników w szkołach. Jest układ między konferencją episkopatu i ekumeniczną radą kościołów protestanckich i federacją gmin żydowskich, że jest możliwe čítať i stavět pytanie, dlačego jest taky v některých momentách i v některých vydavnictvách jakáž necheň do kostela. I napevno ta historia jest podávána pod perspektivou postkomunističnou. To jest, ale nie jest to główny problem. Myślę, że jest bardzo wielki problem i to jest badanie historyczne i atmosfera na uniwersytetach i na szkołach średnich. Ale na szkołach podstawowych problem jest w tym, że jest spadek liczby dzieci w szkołach. I to jest problem dla nauczania religii, szkoła dla polowa szkół na wsibie jest zamknięta. No i tam jest pak problem stanowić godzinie i tak dalej. I w tym momencie nie jest poważne powiększenie liczby nowych i młodych nauczycieli czy nauczycielek. I tak zostaje, že škola podstavová tak na poli, to nie je absolutné, zostala tak, jak bašta ideologii komunističnej v těch časách. V ramach vizity na parafích já oglondal školy, které vyglondali tak, jak škola mojego dětstva. To je svěnce, jak 50 let temu. Ale nie tylko vedlu podrenčníkov, ale i tak ten ústroj školy i všetko byl napevno zacofány. Ale myšle to, je to trochu chyba po straně našej konferencie episkopátu i koštěla katolického, dlatego, že jak gminy židovské, i tak koštěly protestantské, i když jsou měnkše, tak mají więcej aktywności. Dlatego, że i w naszym kościele, który nie jest tak duży jak kościel w Polsce, jest tak trochę takiego spokoju. A w momencie ostatnim jest to poważne, dlatego, że w tym czasie przychodzi do szkoły nowa generacja. Jest więcej dzieci. I ta większość jest z rodzin katolickich, praktykujących. I ta odpowiedzialność Kościoła, nas, biskupów, w pierwszym momencie jest bardzo poważna i nie uda się. Jest to tak, jak gdyby fungowali jakieś hamulce do tej roboty, no ale ja myślę, że Pan Bóg pomaga.
Ja też dziękuję bardzo ojcu kardynałowi za dotychczasowe informacje i prezentację tę historyczną, ale mam takie pytanie bardzo dotyczące czasów współczesnych. Jak jest uregulowana prawnie sytuacja Kościoła w Czechach? No bo my w Polsce mamy w Konstytucji zapis o autonomii, ale takiej przyjaznej. Niezależnie, prawda, od pojawiających się jakichś tam dysput z jednej czy z drugiej strony, to jednak prawnie sytuacja jest dla Kościoła i dla państwa bardzo korzystna. Przyjazne jakieś autonomia. Czy w Czechach to jest tak podobnie jak u nas, czy tak jak na przykład we Francji, gdzie jest wpisana do konstytucji laickość państwa? I drugie moje pytanie jest takie, jak wygląda wsparcie i czy w ogóle takie jest państwa dla uczelni katolickich? Bo w Polsce my po 90 roku uczelnie katolickie, takie jak KUL, też są normalnie finansowane, jak każda inna uczelnia państwowa w Polsce w jakimś tam zakresie. No i oczywiście prawie na większości starych czy nawet nowszych uniwersytetów są też oficjalnie wydziały teologiczne. I już takie ostatnie pytanie. Czy religia jest nauczana w jakimś zakresie w szkołach, czy tylko przy parafiach i jak to wygląda? Dziękuję.
Tak, według Konstytucji Republiki Czeskiej, Republika Czeska szacuje dziedzictwo duchowe i kulturalne swojej historii. Nie ma państwa laickiego, nie ma państwa, które według Konstytucji jest duchowo neutralne. Tego nie ma. Problem nie jest Konstytucja. A na pewno wolność religijna, ja myślę, jest większa jak w Niemczech. Na przykład. Dlatego, że nominacja episkopatu jest tylko w rękach kościelnych. I z kurtuazji przychodzi nuncjusz do prezydenta i do premiera i godzinie, dwie godziny przed tym, než jest opublikowano w mediach, przeda to imię i gada z nim. Ale to jest tylko na poziomie kurtuazyjnym. Tak i państwo nie miesza się do sytuacji kościelnej. Na poziomie uniwersytetów dla wydziałów teologicznych uniwersytety ty publiczne i nie ma żadnej dyskryminacji. Na pewno jest trzeba mówić, że większość rektorów uniwersytetów, tych głównych uniwersytetów, od upadku komuny to katolicy praktykujący. Na nauczanie religii to jest trochę kłopotne. Dlaczego? Że w pierwszym momencie była bardzo duża dyskusja episkopatu między Słowakami i Czechami. Na Słowacji religia na szkole to jest obowiązujące religia czy etyka społeczna. Episkopat Republiki Czeskiej był przekonany, że religia zostanie na poziomie tego cyrkula, krążku.
Kręgu zainteresowań.
Tak, tak jak jest dla rytmikę i tak dalej, dlatego że nie jest możliwe dać znamki.
Oceny.
Oceny na religię nie jest nauczanie normalne. Tak jest i zostało. No ale w ramach reformy szkolnictwa jest możliwe dla dyrektora szkoły przyjmować religię tak jak obowiązująca, ale po wyboru. Jak sobie to dziecko wybierze religię, jest dla niego powinna.
Obowiązkowa.
Tak, obowiązkowa. I jest druga możliwość, i to jest ten kręg interesujących się dzieci, ale tam jest też możliwość, że dyrektor dá też povinnosť oplaty dla školy. Teplo i światło.
Tak, czyli trzeba też zapłacić tak. Szkole za...
No i tak jest możliwe mówić, że 2/3 dzieci absolwują religię na szkołach i 1/3 na parafiach czy w klasztorach. I w tym momencie jest możliwość tak, że szkolnictwo kościelne, katolickie, protestanckie jest utrzymywane ze strony państwa i to jest budżet dla nauczycieli, dla opłat i tak dalej, ale inwestycje do remontów to jest kwestia tego, który ufundował szkołę, biskup czy zakon. Na poziomie Caritasu państwo też garantuje budżet, ale nie garantuje inwestycje do budowy. I tak jest takie dwa modele. W dużych momentach Caritas nie ma swoich majątków. To znaczy budynek jest jak majątek miasta czy regionu, ale Caritas dodaje ludzi i know-how. To wszystko jest opłacane przez państwo, przez ministerstwo i ta druga część pak jest finansowana przez miasto, obec czy gmina.
Dziękuję bardzo. Czas upływa. Musimy kończyć nasze spotkanie. Jeszcze raz wielkie dzięki Ojcu za to, że z nami tu był i się z nami podzielił tym doświadczeniem i całego Kościoła, jego historii i swoim własnym. Dziękuję. Proponuję, żebyśmy zakończyli wspólną modlitwą za naszych braci Czechów i Słowaków. Nie zapomnijmy o nich też. Pomódlmy się wspólnie w intencjach Kościoła i w intencjach wszystkich, którzy tam w tych krajach żyją. Ojcze nasz. Święty Ojcze Dominiku, Święty Tomaszu z Akwinu, dziękuję serdecznie.